Człowiek, który funkcjonuje w świecie, nagle dowiaduje się, że jest chory, że jest to choroba nowotworowa. Pojawiają się rozterki, dylematy, jakaś depresja, załamanie, problemy zdrowotne rodzą pytania takie egzystencjalne o sumienie, o nasze wybory, jak żyliśmy, o Boga.
Dobrze jest wierzyć.
Karmić był stan ciężki. Wpadłam na pomysł, żeby napisać list do papieża. Wysłałam poleconym. Się takie piękne rzeczy dzieją, jak chociażby ta pomoc od Michała. 27 marca Michał odszedł, a Karolinka od 27 zaczęła mieć podawany ten lek, że papież nam odpisał. I cały czas proszę tak szczególnie o modlitwę, żeby Pan Bóg ją miał w opiece i mateczka.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Problemy zdrowotne rodzą pytania takie egzystencjalne. Rodzą pytania też później o wiarę, o sumienie, o nasze wybory, pytania takie retrospekcyjne, o to, co, jak żyliśmy, o Boga. No tyle lat nie byłem u spowiedzi, a ksiądz się pojawił, 5 lat, 7 lat, 30 lat, 15 lat nie byłem, no idę, nie? Ksiądz Wojciech Rettmann, kapelan Centrum Onkologii, kapelan Domu Surajder, Bydgoszczy.
W 2010 roku w Bydgoszczy, w szpitalu onkologicznym, otwarto pierwszy w Polsce zespół wsparcia duchowego. Ten zespół, ten szpital przynależą, znajdują się na terenie księdza parafii.
Zgadza się, na terenie parafii Matki Bożej Królowej Męczenników. Ksiądz biskup dekretem zawsze powołuje kapelana do szpitala, powierza mu określone obowiązki, bo cała misja Pana Jezusa też realizowała się dla chorych i względem chorych, cierpiących. Kapelan na ten sam wzór, będąc sługą miłosierdzia, realizuje tu w szczególny środowisku. Kościół troszczy się o ten wymiar całościowy, o chorego, o osobę i także zapewnia mu pomoc duszpasterską.
Właśnie, bo my mówiąc o tym zespole musimy wskazać, musimy przypomnieć słowo holistyczne, czyli
właśnie,
spojrzenie holistyczne, czyli
całościowe na osobę chorego, który potrzebuje pomocy w szczególnej sytuacji swojego życia. Szpital onkologiczny wchodzi naprzeciw, tutaj stosując bardzo nowatorskie rozwiązania, bo jest szpitalem nowoczesnym, wysokospecjalistycznym, no jednym z najlepszych w Polsce, proponuje bardzo różnorodne terapie, wychodzi też z takim wsparciem duchowym, bo człowiek to nie tylko ciało, komórki, ale także sfera ducha, sfera religii i dlatego powstał ten zespół wsparcia duchowego, by realizować taką pomoc z zakresu szeregu specjalistów. Chodzi tutaj o kapelana, psychoonkologa, psychiatrę, wszystkich duszpasterzy, bo większość jest w naszym kraju katolików, ale zdarzają się też osoby innego wyznania. Także tutaj zapewniamy też taką pomoc innych grup wyznaniowych. Właściwie każdy członek personelu medycznego, począwszy od lekarza, pielęgniarki, ale skończywszy na każdym pracowniku szpitala, ze swojej misji, z natury, w przysiędze Hipokratesa jest to wpisane, w przysiędze lekarskiej, że jest też powołany do tego, by nieść pomoc choremu i zarówno w tym wymiarze leczenia ciała, no ale także ducha. Bo przecież gdy rozmawia z pacjentem, gdy proponujemy jakąś diagnozę, nie może być tylko skoncentrowany na tym wymiarze rozpoznania choroby. Rozmowa już się przenosi w wymiar komunikacji, czy powiedzieć, jak powiedzieć o rozpoznaniu. Też także nieraz pacjent ma jakieś dylematy, przekazuje historię życia, a to już się przenosi też w wymiar szerszy, który z etyka wchodzi w zakres humanistyczny, religijny, psychologiczny, przychodzi w sferę ducha, sferę humanistyczną.
Te zwierzenia, te historie ludzkie, co je łączy?
No łączy je choroba. Człowiek, który przychodzi, funkcjonuje w świecie, nagle dowiaduje się, że jest chory. Jakieś badanie nieraz przypadkowe i odkrywa, że jest to choroba nowotworowa. No jeszcze się kojarzy jakby z wyrokiem, że nie ma jakby odwrotu. Ale coraz częściej, jeżeli na wczesnym etapie jest to wykryte, no jest uleczalne. Ten postęp w medycynie nastąpił już taki, że można funkcjonować, w miarę wyleczyć, ale jednak w sferze psychologicznej, w sferze tego wymiaru, który związany jest z wymiarem właśnie duchowym, religijnym, w samym życiu człowieka zmienia się wiele, bo choroba jakby wywraca wszystko do góry nogami. Do tej pory człowiek funkcjonował, a teraz choruje. Wszystko podporządkowane jest jakby leczeniu, terapii i szpitalowi. Dlatego nieraz właśnie pojawiają się rozterki, dylematy, jakaś depresja, załamanie, co teraz, jak moje życie będzie wyglądało. No nieraz następuje jakby okaleczenie ciała, czy kobiety właśnie z rakiem piersi i wtedy psycholog bardzo pomaga, by spojrzeć inaczej trochę na siebie, bo jeżeli jest jakaś stomia, no to też trzeba to jakoś zaakceptować. Zależy jaki nowotwór, właśnie bardzo różne takie funkcjonowanie w otoczeniu. Wtedy trzeba z tym pacjentem porozmawiać. Nieraz osoby, które nie były religijne, odnajdują na powrót tą wiarę. Nieraz osoby, które były religijne, przechodzą małe kryzysy. No są bardzo różne procesy takie religijne, które w człowieku zachodzą, no ale chętnie też wszyscy rozmawiają.
Wykopię te wszystkie raki, wykopię je. Patrzcie, już jednego wykopałam, nauczyłam fruwać. Teraz mówię, jeszcze sobie zrobię porządek z tym jelitem i będzie wszystko w porządku. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, zaczęłam krwawić. Najpierw sobie trochę zbagatelizowałam sprawę. Wzięłam, no oczywiście sama się leczyłam. Najpierw jedne tam czopki, drugie czopki, oczywiście nic nie pomagały. W związku z tym wtedy uznałam, że to jest poważniejsza sprawa. No i poszłam do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Ona mnie oczywiście do chirurga skierowała. Chirurg odesłał mnie do gastrologa z tą sytuacją, prawie że nie zbadawszy mnie. Gastrolog jak mnie zbadał, od razu mi powiedział, że to jest rak. No i w związku z tym on od razu mi dał skierowanie do szpitala. Szpital mnie nie przyjął, bo powiedział, że od tego są przychodnie. Poszłam do przychodni, no tam też trzeba było znowu czekać. Po przyjęciu lekarz mówi tak, no trzeba zrobić rektoskopię, ale mówi, proszę panią, no ja mam tak wypełnione i się złościł, bo mówi, mogli pani zrobić to w szpitalu. Ja mówię, panie doktorze, ja już się stąd nie ruszę. Oczywiście ja cały czas krwawiłam. Pobrane zostały mi próby, no i okazało się, że przyszedł wynik dodatni, że nie mam. Mówię, no to fajnie, ucieszyłam się. Oczywiście, no operacja, ale ten lekarz nie dał za wygraną, bo mówi, on widział to okiem, jak wygląda i mówi, to jest niemożliwe, żeby to nie był rak. I jeszcze raz pobrał mi, wtedy zawołał jeszcze kolegę z gabinetu, mówi, zobacz jak to wygląda. On mówi, no faktycznie, okropnie wygląda. Robił mi naprawdę różne te i wycinki pobierał, i biopsję cienko i głową mi cudował. Sam zaniósł do laboratorium i też wyszło, że nie. Miałam zrobioną operację, wszystko, operacja się udała. Oczywiście się nie goiło, ale ten lekarz, za co jestem mu wdzięczna, bo był tak uparty, skierował mnie na konsultację do Bydgoszczy. I tu w Bydgoszczy, jak przywiozłam tą próbę, od razu wyszło, że to jest gist. 5%, bo sobie spojrzałam w internet, 5% kobiet tylko ma tego raka w Polsce i ja pechowo się znalazłam w tych 5%. Przed tą pierwszą operacją miałam takie no bóle i wątrobowe, wymioty i tak dalej i mówię, no coś jest nie tak. I po tej operacji, po namowie nawet męża, poszłam, zrobiłam sobie USG jamy brzusznej. Co się okazało? Że ja mam raka nerki i to jest tak potworny guz 6x6. No myślałam, że się załamie. Mówię, no nie, to jest niemożliwe. No więc szybciutko do urologa, wszędzie pilne pisane. I 29 marca miałam operację na prawą nerkę. No i się okazało, że jest to nowotwór złośliwy. Nie ten sam, który w jelicie, czyli drugi. Wydawało mi się, że jestem sama. Napotykałam wszędzie obrazki, nawet malutkie obrazki. Jezu, ufam Tobie. I to mi dawało sił, mówię tak, bo mi się wydawało, Panie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jeszcze to mi doszło, jeszcze to. I to wszystko przedłużało, że ja nie mogłam wykonać tej operacji na jelito. No ale widocznie tak miało być. ...24 maja miałam operację na jelito grube. Została mi stomia wyprowadzona przez bok. Jestem cała rozciachana. Dzisiaj przyjechałam na zdjęcie szwów, okazuje się, że mam martwicę stomii i muszę przejść następną operację. gdzie już w tej chwili wybuchłam. Ale wiem, że muszę się podnieść. Wiem. Walczę ze sobą. Na pewno jakoś doprowadzę się psychicznie, żeby jeszcze zwalczyć to. I czeka mnie czwarta operacja w przeciągu 5 miesięcy. Mam nadzieję, że dzięki Bogu i dzięki pomocy Bożej, jeżeli jest taka Jego wola, że mam żyć, to będę żyła. W ogóle przeżywałam to, że muszę mieć tą stomię. To jest dla mnie, dla kobiety, to jest coś okropnego. Ja tak walczyłam o to, ja się tego, powiem szczerze, bałam. Bałam się tego, bo mówię, nie poradzę sobie, bo no taka jestem akuratna i tak dalej. Zawsze się śmieją moi chłopcy. Pani Marysia, wypachniona, wypielęgnowana, a naraz tutaj takie coś. Ale bardzo mnie wspierają, bardzo, bo nawet mi powiedzieli, mama, ty się nic nie przejmuj, my ci nawet będziemy zmieniali. Przy każdej operacji byli przy mnie, prawie całe noce siedzieli. Tak samo mąż bardzo mówi, ja mogę o ciebie robić, żebyś ty tylko żyła. My tylko chcemy, żebyś ty nam żyła. Więź rodzinna jest najważniejsza. I ja miałam to wsparcie. Ja miałam od kogo czerpać siły. Ja mam sens życia. Ja mam dla kogo żyć. Nawet mam 5 wnuków i oni przychodzą i tak samo. Tacy są delikatni. No nawet wczoraj jeszcze była wnusia, która ma 5 lat i ona się mną opiekowała. Nawet obiadek jadła, widziała, że ja wstaję. To proszę sobie wyobrazić, że ona zostawiła ten obiad, przybiegła, obydwoma rączkami mi objęła i podnosiła. Tak dźwigam, babciu, ja ci pomogę, kochana babciu, ja ci pomogę. Obcałowywała mnie po policzkach i podnosiła. To naprawdę aż serce się kroi. Człowiek chce żyć dla nich, bo im też na pewno wiele daje. Ja nie życzyłam sobie, żebym była okłamywana, żeby mi nie mówiono prawdy i ja chciałam znać całą prawdę. I w rodzinie też nigdy nie było czegoś takiego zakłamania. I tego samego uczę i przekazuję moim wnukom. Najgorsza, ale niech jest prawda, a nie kłamstwo, nie fałsz. Do tej pory, owszem, ksiądz przychodził z Panem Jezusem. Dawało mi to siły, bo bardzo sobie życzę, żeby przychodził i najchętniej codziennie właśnie przyjmowała, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Tak samo no tutaj rozmawiałam z panią psycholog, 2 razy, jak przyszłam poprzednio, no i szczerze mówiąc dzisiaj do mnie przyszła i też rozmawiałam. Uważam, że to jest potrzebne. Powiedzenie swoich tych skrytych, ale i takich no trudnych chwil do przeżycia, podzielenie się z kimś, nawet takiemu uważam, że psychologowi jest to też potrzebne. Bo to jest dla niego też nauką, bo jeżeli on będzie miał z różnymi ludźmi do czynienia, to on nawet komuś trzeciemu pomoże. Jedni są tacy, którzy się od razu szybko załamują, płaczą, koniec. Drudzy są tacy, którzy walczą, którzy się trzymają. I taka rozmowa z takim psychologiem to zawsze uważam, że ma sens. Nawet i mnie ona coś podpowie, bo nieraz po prostu jej jedno słowo potrafi człowieka poprowadzić inaczej, że człowiek jakoś zmieni swój punkt widzenia. Nieraz znajdzie źródełko, jakby światełko w swoim tunelu. Ja się z tym godzę. Taka jest wola widocznie Boga, że ja mam nieść ten krzyż. I teraz jak godnie ja go poniosę, to zależy ode mnie. Kto nie chce, niech nie uważa krzyża, ale dla wielu ludzi jest on naprawdę zbawienny i jest bardzo pomocny. Bo ja patrząc na Chrystusa, rozważając sobie cierpienie Chrystusa, łatwiej mi się znosi moje cierpienie. I w szpitalach krzyża już nie powinniśmy się wstydzić, absolutnie. Spójrz, jak ci tak ciężko, już nie możesz dać rady sobie. Spójrz, pomyśl sobie, rozważ sobie mękę Chrystusa. To w czym jest twoje cierpienie? Namiastką. Płakałam do Niego, ja się do Niego wypłakałam. I mówię, Panie Boże, Wiesz, ty wiesz, bo ty mnie przenikasz, ty wiesz, co to dla mnie znaczy. Ale widocznie tak ma być. Panie, ja poniosę ten krzyż. Ja wiem, że to jest mój krzyż, ale ty mi trochę pomóż w tym. Wierzę, że tam jest drugie życie. Ja wierzę w to. Chciałabym pożyć, ale nawet za każdym razem, jak się modlę nawet, to mówię, no Panie, trudno. Nawet jeżeli się nie obudzę, ja się godzę z wolą Bożą. Proszę sobie wyobrazić, że nawet było coś takiego, jak szłam na tą operację nerki. Leżałam tam, już przygotowywali mnie do operacji na stole i mówię tak, mam jeszcze jedno takie życzenie, a Pan Anastazjolo, taki potężny mężczyzna, no mówi, słucham Panią. A ja mówię, w razie, jak się nie obudzę, to jeszcze to, co mam dobre, proszę wziąć dla innych, moje narządy. To on krzyknął, co Pani nam wygaduje? O Matko jedyna, aż przyszedł stanął, mówi, czy kobiecie się coś pomieszało. A ja mówię, nie, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. To tak koło mnie biedna pielęgniarka też podskoczyła. Dzisiaj dla mnie to był taki trochę cios, bo już psychicznie się nastawiałam, że mam to poza sobą. I naraz dzisiaj przyjechałam i się dowiedziałam, że jednak muszę mieć jeszcze jedną operację. Ale ja sobie z tym poradzę. I musi być silny duch. Nie można się poddać. I mówię tak, nie mogę być takim słabeuszem habetą, muszę być silna. Nawet to bardzo dobrze działa na rodzinę. Popatrzą na mnie. Na mnie widzę, jak mnie obserwują, ja to czuję, jak się mama zachowuje. Ja ich nie mogę zawieść, ja muszę się trzymać. Nie poddam się, na pewno.
Każdy musi sam przeżyć chorobę, mimo że jest jakieś wsparcie, ale w sobie trzeba to przerobić, przetrawić. Będąc na łóżku na przykład 20 godzin podłączony do chemii, trzeba się z tym zmierzyć, ale każdy ma nadzieję.
Nadzieja jest podstawą. W naszych rodzinach mnóstwo ludzi choruje. No niestety, to są takie czasy, gdzie nowotwory się namnażają. Jeśli pojawia się choroba nowotworowa, pojawia się pacjenta lęk, załamanie, ucieczka, osamotnienie, jakaś frustracja.
Trudno się dziwić też osobie, która ma za chwilę operację, albo w tym samym dniu jest niby godzina ustalona, czeka, kolejna operacja się przedłużyła, miała trwać tam 3 godziny, ale przedłużyła się o 5. I tu trudno dziwić się, że jest jakiś lęk czy niepokój. Człowiek jest cały taki rozkołatany, co to będzie.
I ksiądz wkracza i co ksiądz mówi?
Kapłan zapewnia o modlitwie, błogosławi na przykład. Też zapewniamy, że się za każdego modlimy. No takie ludzkie gesty, te życzliwości, ale też nie należy oszukiwać. Nie należy stwarzać jakiejś takiej iluzji. Teraz taką mieliśmy bardzo młodą osobę, cała rodzina, młody człowiek. I oni byli 3 lata ze sobą. Ona też taką miała nadzieję, chociaż bardzo złe rokowania. No i jeszcze on się zapytał, czy można zawrzeć małżeństwo.
W szpitalu?
W szpitalu, tak, tak. Bo ja już udzielałem.
Na oddziale?
Tak. Nie? Czy chrztów, czy bierzmowania.
Indywidualny sposób podchodzicie do pacjenta, do jego życia, do jego potrzeb.
Zapraszamy też do mszy. Jak nie może zejść do kaplicy, to żeby sobie oglądała w telewizji, bo jest za darmo w onkologii.
Także... Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że macie kaplicę.
Kaplicę
pod wezwanie
świętego
Michała Archanioła. Na jej otwarcie przybył arcybiskup Henryk Muszyński w 2010 roku.
Bardzo piękna kaplica, tak. No to takie serce duchowe szpitala, bo i przychodzą lekarze, pielęgniarki, no przychodzi personel medyczny, przychodzą sami pacjenci, rodziny, nie jest zamykana, bo przecież od człowieka nie zależy tak wiele, ale nieraz nic. I jak ktoś jest na operacji, to często rodziny są gdzie? W kaplicy. I się modlą.
Te kaplice spełniają funkcję kościołów.
Kościołów, tak, bo często ludzie dostają takie wytyczne od lekarza, że proszę by nigdzie nawet nie wychodzić w skupiska ludzi, bo pani ma słabą odporność. Nawet do sklepów ludzie nie chodzą, tylko siedzą w domu między chemiami, tam mają 2 tygodnie, 3 tygodnie odpoczynku, a tu chętnie przychodzą, bo mogą sobie w piżamce przyjść, szatwa nie całą godzinę.
Ta kaplica jest otwarta dla ludzi z zewnątrz.
Dla wszystkich, tak, z zewnątrz też można i ludzie korzystają z zewnątrz
i
też.
I kiedy ksiądz sprawuje msze święte?
W tygodniu o 15, a w niedzielę o 11.
Ludzie dotknięci cierpieniem są w sposób wyjątkowy otwarci na nową rzeczywistość. To też słowa arcybiskupa Muszyńskiego. Proszę księdza, tak to jest. Cierpienie nas zmienia, zmienia nasze rodziny. Chyba stajemy się prawdziwsi. Zaczynamy inaczej żyć.
mamy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, osoby piszą intencje i tutaj taka prośba ostatnia pacjentki. Dziękuję Trójce Przenajświętszej za tą chorobę, bo mogłam spojrzeć inaczej na swoje życie i pogłębić swoją wiarę. Nie? Dla człowieka takiego zdrowego to choroba jest zawsze nieszczęściem, złem. Jak można dziękować? I dlatego zapraszamy chorych do odkrycia, żeby się na przykład modlić za kogoś, ofiarować cierpienie. Fatimie Matka Boża zapraszała, żeby ratować duszę. I tu też prowadzimy taki apostolat. W soboty mamy różaniec, przychodzą osoby świeckie, się modlą. Przychodzi dosyć dużo ludzi, bo przejeżdżają z całej Polski właściwie chorzy, którzy są w jakichś wspólnotach i oni się też włączają w tą modlitwę ratowania dusz i angażujemy. Chorzy są w tym szpitalu i nieraz ten czas jak zagospodarować. I proponujemy taki mały apostolat, żeby byli takimi świadkami, żeby się modlili w takiej intencji, bo sam kapłan też nie poradzi sobie, ale musi też tworzyć takie jakby duszpasterstwo szpitalne, i mieć osoby też świeckie, ale samych chorych angażować, żeby byli
czyli
też małymi
chorzy
apostołami, takimi, którzy pomagają też samym chorym. Nieraz on więcej zdziała niż ksiądz.
To ile osób księdza zespół liczy? Już rozumiem, że są to też osoby świeckie,
seminarium osoby, przychodzą, klerycy, którzy też w niedzielę roznoszą komunię. Także no około 10 osób.
No 10 osób, ale Centrum Onkologii, Bydgoskie Centrum, tak jak ksiądz powiedział, to miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Ogromny gmach, ogromny budynek. No i trudno jest jednemu kapłanowi tym wyzwaniom duchowym, potrzebom duchowym w tym miejscu sprostać.
I dlatego ja już później ich proszę, żeby tam na przykład już werbowali do kaplicy czy na nabożeństwa. Jest łatwiej wtedy.
Przypomnieliśmy, że w Bydgoszczy powstał w 2010 roku pierwszy w Polsce zespół wsparcia duchowego, który działa w Centrum Onkologii. W Szpitalu Onkologicznym w Bydgoszczy jest także kaplica pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, bardzo ważne miejsce, które spełnia taką funkcję kościoła. Wiele w kaplicy się dzieje. Co organizujecie?
Organizujemy tutaj dużo różnych spotkań. Samo Centrum Onkologii też organizuje bardzo dużo konferencji, spotkań z ciekawymi ludźmi, z panią Ewą Mingę. Ostatnio było spotkanie, to pan dyrektor Kowalewski zorganizował, czyli Centrum Onkologii, a my jako Zespół Wsparcia Duchowego organizujemy też koncerty, współpracując z panem profesorem Wojciechem Pospiechem i jego studentami ze Szkoły Muzycznej. Jeżeli jest muzyka taka sakralna, to odbywa się w kaplicy, jeżeli jest taka bardziej rozrywkowa, to ze względu na przepisy liturgiczne odbywa się w sali konferencyjnej. Pod koniec kwietnia przyjedzie właśnie pan profesor Wojciech Pospiech ze studentami z Akademii Muzycznej. 13 maja przyjedzie zespół z Bazyliki w związku z Dniem Fatimskim.
Wstęp wolny, otwarty?
Tak, tak. No, jeszcze wspomnę, że tutaj jest parking darmowy, można sobie przyjechać. Centrum Onkologii, ulica Romanowskiej 2 w Fordonie, niedaleko Oszołu. Jak jest niedziela, to się odbywają koncerty po mszy świętej, msza święta o godzinie 11. Po mszy świętej 11.45 jest koncert, kaplica na pierwszym piętrze, także można sobie windą podjechać, nawet jak osoby są starsze, nie ma jakichś przeszkód. Kaplica też jest wentylowana, zawsze jest stała temperatura, także nie ma kłopotu.
W Szpitalu Uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, klinice pediatrii, hematologii i onkologii, leczone są dzieci. To tam powstał reportaż Żanety Walentyn pod tytułem Jeszcze bardziej wierzę.
Im więcej dostajemy tego wszystkiego, ja to tak odczuwam, tym bardziej kocham Pana Boga, Pana Jezusa. Może ktoś pomyśleć, że tak jak niektórzy po prostu się odwracają, tak, ja jestem coraz bliżej tego Pana Boga, bardziej wszystko przeżywam, nasza cała rodzina. Dla mnie, mówię, wiara to jest wszystko, rozmowy z Panem Bogiem, bo tak naprawdę to ja i Pan Bóg, Najświętsza Panienka i nasi święci, którzy są z nami, wiedzą, co Karolinka przeszła. Pierwsza diagnoza była w 2010 roku. Karolinka nie miała żadnych objaw. Miała obniżone wyniki krwi. Trafiliśmy do szpitala na badania. Miała różne badania wykonywane, i USG, narządów różnych, i badania krwi. Nic za bardzo nie wykazywało. Zrobili punkcję szpiku, trepanobiopsję. No i okazało się, że przyszły wstępne wyniki punkcji szpiku. I okazało się, że Karolinka ma białaczkę. Nie wierzyliśmy, bo Karolinka praktycznie ją nic nie bolało, skakała, była radosna, Dla nas to był wielki szok. Myśleliśmy na początku, że może pomylili wyniki badań, no ale potem miała kolejne badania i jednak się choroba potwierdziła.
A tylko jedynym objawem były te słabe wyniki krwi.
Tak, znaczy Karolinka raz nam w środę zwymiotowała i też nawet nie wiem, dlaczego poszłam z nią do lekarza, ale wyniki krwi pokazywały CRP, że Karolinka przeszła taki wirus i przy okazji tego była zrobiona morfologia i były te wyniki obniżone. Potem kontrolne po 4 dniach też były takie delikatnie obniżone wyniki krwi, ale one nie wskazywały na to, że od razu Karolinka ma białaczkę, tylko po prostu no, były na tyle obniżone, że po prostu trafiliśmy do szpitala, że na jakąś tam diagnozę. Pierwsze leczenie nie było takim najcięższym, chociaż wtedy mi się wydawało. Karolinka miała powikłanie, przez miesiąc też nie dostawała chemii, bo miała takie bardzo szerokie zapalenie płuc etiologii grzybiczej. I potem co chwilę też tam się nam przytrafiało, ale tak po prostu to leczenie szło do przodu. I potem Karolinka zakończyła to intensywne leczenie, potem przez 1,5 roku mieliśmy chemię podtrzymującą. Ostatnią tabletkę Karolinka wzięła 13 grudnia 2012 roku. Na początku stycznia miała robione takie badania końcowe, które każde dziecko onkologiczne przechodzi, no, do tego, że po prostu, że jest zdrowa. No i usłyszeliśmy od profesora i od naszej pani doktor prowadzącej, że Karolinka jest zdrowa, że pokonaliśmy nowotwór. Mogliśmy
wrócić. Jak długo trwało to leczenie?
To leczenie 2 lata i 4 miesiące. Dokładnie, to pierwsze.
To ile Karolinka miała wtedy lat?
Karolinka jak zachorowała, to miała 6 lat i 4 miesiące dokładnie. Potem Karolinka wróciła do szkoły, bo przez ten czas oczywiście nauczanie indywidualne. Potem zaczęła chodzić do szkoły, to nasze życie tak zaczęło normalnie. Ja zaszłam w ciążę z 3 córeczką, Juleńka się urodziła. Chociaż moja Karolinka za pierwszym razem zachorowała, naszej Marsysi brakowało 6 dni do roczku, więc takie maleństwo musieliśmy w domku zostawić. Ale mówię, wróciliśmy tak normalnie do życia, zaczęło to życie takie normalnie nasze wyglądać. Potem w lutym 2016 roku, jadąc do poradni, kompletnie niczego w ogóle nie podejrzewaliśmy, bo Karolinka znowu kompletnie nic nie dolegało, się bardzo dobrze czuła i Karolinka miała robioną tam morfologię, no kontrolne badania. No i pani doktor powiedziała, że są w rozmazie manualnym jakieś 2 nietypowe komórki, nie były to jeszcze te komórki nowotworowe, te blasty, tylko właśnie jakieś 2 nietypowe komórki, był delikatnie podwyższony kwas moczowy. To był czwartek i pani doktor powiedziała, że mamy się przyjąć po prostu w niedzielę do szpitala i w poniedziałek zrobimy punkcję szpiku. Albo potwierdzić, albo po prostu wykluczyć chorobę. Bo zawsze tak około 12 są wstępne wyniki szpiku, takie na telefon. No i okazało się, że Karolinka ma w 63% szpik zajęty, czyli zaczyna się walka od nowa. No i to leczenie było bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie było też, bardzo dużo powikłań, bardzo dużo osunięć. Karolinka miała więcej osunięć, więcej przerw w leczeniu niż tego leczenia. Niektórej chemii nie mogła dostać ze względu na swój stan zdrowia. Karolinka miała niejednokrotnie posocznice, wstrząs etniczny, napady padaczki, uszkodzoną wątrobę, biopsję wątroby, bronchoskopię. Tego wszystkiego było tyle, że naprawdę tego... Ciężko w ogóle to w słowa oprać, co to naprawdę dziecko przeszło w swoim życiu. No ale wyszła z tego wszystkiego. Ja wiem, że Karolinka niejednokrotnie cudu doznała i dla mnie zresztą wiara i modlitwa to jest wszystko, co mnie przy tym wszystkim trzyma. Teraz tak jak ja patrzę po prostu i mówię, no zakończyliśmy to intensywne leczenie w 2016 roku i czekało nas prawie 2 lata takiej chemii podtrzymującej. I tak jak w kwietniu 2017 roku zaczęłyśmy tą chemię podtrzymującą, to nasze życie znowu tak pomału zaczęło wracać do normalności. No oczywiście Karolinka cały czas miała indywidualne nauczanie. No i tak trwało takie normalne takie nasze życie do praktycznie do grudnia, gdzie Karolinkę zaczęła głowa boleć, pobolewać. I na początku myśleliśmy, że te bóle głowy pochodzą od kręgosłupa, ponieważ Karolinka bardzo ciężko przechodzi punkcje lędźwiowe, ma zespół popunkcyjny, tak jak praktycznie powinno być jedno ukłucie w kręgosłup z podaniem chemii dokanałowo, tak u Karolinki czasami to było nawet i 10 razy, bo po prostu ma takie wzrosty, że lekarze nie wiedzą, czy to jest wzrost, czy to jest już natrawili się na kość i po prostu ma też wąskie bardzo szczeliny, więc te punkcje lędźwiowe wychodzą też coraz gorzej u Karolinki. No i myśleliśmy po prostu, że te bóle głowy są od kręgosłupa, no ale te bóle się nasilały i Karolinka miała takie bóle bardzo z tyłu głowy, I na tej chemii podtrzymującej mieliśmy raz na 4 tygodnie chemię taką dożylną, ale ona też już nie była aż taka bardzo inwazyjna jak w tym intensywnym leczeniu. No i pani doktor powiedziała, że jak przyjdziemy na, po prostu na tą chemię, to zrobimy punkcję szpiku i punkcję lędźwiową, żeby no, zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle. Karuńka miała wykonaną punkcję szpiku 10 stycznia i punkcję lędźwiową zarazem, bo Karuńka ma w znieczuleniu ogólnym, więc przyszła pani doktor, powiedziała, że szpik jest czysty. Już na tamtą chwilę też pani doktor nasza wiedziała, że płynie zajęty, tylko po prostu mówiła, że nie umiała nam powiedzieć to. Nie. Tylko ona chciała po prostu przyjść do nas z jakimiś wiadomościami, czyli następnego dnia się umówiła z profesorem, jak ewentualnie będzie wyglądało nasze dalsze leczenie. Bo nasza pani doktor po prostu to jest tak cudowny człowiek i w ogóle ja nie mogę powiedzieć, bo oddział jest naprawdę, i pan profesor to jest po prostu jak taki dziadek dla naszych dzieci, profesor Wysocki, nasza doktor Bartoszewicz to po prostu to jest taki kochany człowiek, zresztą wszyscy lekarze tu na oddziale i panie pielęgniarki, zresztą my się już leczymy prawie w sumie, no będzie w lipcu 8 lat jak była, co prawda mieliśmy tam 3 lata przerwy, więc to jest nasz drugi dom, taki się śmiejemy z Karolinkiem, że mamy tymczasowo. No i przyszła pani doktor 11 stycznia i powiedziała, że Karolinka ma zajęty płyn mózgowo-rdzeniowy w 96% i musimy zacząć walkę od nowa. Plan był taki na początku, że Karolinka dostanie dwa...
Pani podejdzie do mnie. Ja nie widziałam, że ktoś stoi.
To właśnie była nasza kochana pani doktor. Na początku był taki plan, że Karolinka otrzyma dwa bloki chemii. Był to najnowszy protokół z grudnia 2017 roku, więc pan profesor wyszukał, który by był najlepszy dla Karolinki, żeby po prostu pokonać ten nowotwór. W planie też było radioterapia przed samym przeszczepem i przeszczepienie szpiku kostnego. Jak się dowiedzieliśmy, to potem, to był chyba piątek, jak się dowiedzieliśmy, czy czwartek, w czwartek chyba to był, w poniedziałek robili, wzięli do badania mnie, męża, naszą córeczkę Juleczkę i Marcelkę pod kątem zgodności genetycznej, do po prostu żebyśmy szpik oddali dla Karolinki, bo no wiadomo, że od spokrewnionego dawcy jest lepiej, jest mniej powikłań i w ogóle. No a Karolinka po prostu zaczęła blok chemii. Jeden blok chemii trwał 6 dni i po prostu potem był taki bardzo duży dołek po 3 dniach, tak jak we wtorek, to był pamiętam wtorek, rano się dowiedzieliśmy, że nasza Marcysia, czyli ta średnia córeczka, 8,5-letnia, jest bliźniakiem genetycznym Karolinki. Tak jak po prostu one są różnie wizualnie i charakterem, tak pod kątem genetyki są identyczne. I po prostu nasza radość to była niesamowita, że mamy dawcę w domu. A po południu Karolinka zaczęła wpadać w wstrząs septyczny, więc zaczęła wymiotować, temperatura przyszła, dostała krwiomoczu i potem zaczęła się praca nerek. Przez całą noc z panią doktor walczyliśmy na oddziale, żeby Karolinkę po prostu, no żeby zatrzymać ten wstrząs. Ale zaczęło ciśnienie bardzo spadać i saturacja, więc podjęli lekarze decyzję, że Karolinkę trzeba przenieść na OIOM. I Karolinka tam była tydzień na OIOMie. Był bardzo ciężki stan Karolinki. CRP miała 600 przy normie do 5. Prokalcytonina to też jest taki wskaźnik zapalny pod kątem sepsy. Norma jest od 0 do 0,5. Karolinka miała 54. Miała dwie bardzo poważne bakterie. Ale jest. Jest, wyszła z tego bardzo ciężkiego stanu. No i po kolei okazywało się, że już tak jak na przykład jeszcze 3 tygodnie temu był plan taki, że Karolinka dostanie ten drugi blok chemii, tylko że on będzie okrojony z takiej jednej chemii, żeby była dawka lecznicza, a nie toksyczna. I już pan profesor po prostu naściągał wszystkich artykułów, poczytał, żeby po prostu jak najlepiej dla Karolinki po prostu opracować tą chemię, żeby te dawki były opracowane jak najlepiej pod Karolinkę. No ale po kolei, chwilę po tym, po prostu znowu nam zaczęła spadać i saturacja, i ciśnienie. Zaczął się mocz zatrzymywać w Karolince, więc znowu coś tam było z tymi nerkami, znowu się pogorszyła praca nerek. No i jeszcze tydzień temu się okazało, że serduszko też troszeczkę dostało, dlatego nie mogą podać tego drugiego bloku chemii. I tak jak się dowiedzieliśmy w środę, bo chyba w środę, w zeszłym tygodniu mieliśmy to echo, że to serduszko trochę dostało i nie można Karolince podać tego drugiego bloku chemii. Tak w czwartek po południu się dowiedziałam tak wstępnie, że prawdopodobnie nam będą właśnie te pieniądze potrzebne, że Karolinka musi dostać ten lek Blincyto. A w piątek usłyszałam to od słów, od ust profesora, że rzeczywiście Karolinka będzie tego potrzebować i tak jak jeszcze myślałam, że to może będzie 1-2 bloki, tak się okazało, że Karolinka potrzebuje od 2 do 4 bloków.
I ten lek nie jest refundowany.
Nie jest. Nie jest refundowany. Nawet nie dopytałam dlaczego, ale prawdopodobnie, bo to jest na fazie badawczej i to jest lek eksperymentalny i podejrzewam, że dlatego on nie jest refundowany.
Ile on kosztuje?
No jeden cykl prawdopodobnie około 500 000, tam 400 do 500 000, bo to w zależności od wagi ciała.
A Karolinka potrzebuje 4 cykle, czyli około 2 000 000 złotych.
Tak.
Państwo oczywiście nie macie takich pieniędzy.
Nie, no to jest po prostu, wie Pani co, nawet jakbyśmy chcieli sprzedać nasz cały majątek, nasz dom, który odziedziliśmy po męża dziadkach, to może by było z 400 tysięcy, no 500 000, czyli na jeden cykl może by nam wystarczyło. Tylko kto by od razu nasz kupił ten cały majątek i dał od razu takie pieniądze?
A gdzie byście wrócili z Karolinką? Do domu, do jakiego domu, jakby go nie było?
No, chociaż już słyszymy czasami takie... Że się wzbogacamy na kosztem dziecka, ale to jest po prostu, to jest, nie mówię, no, nawet jakbyśmy chcieli sprzedać cały majątek naszego życia, to może by wystarczył na jeden cykl, może nawet nie.
Jesteście Państwo pod opieką fundacji, prawda?
Tak, najpierw należeliśmy do fundacji Otwartych Serc w Krośnie. Jest to mała fundacja, ale na przykład z tego 1%, co my zawsze działaliśmy, to nam wystarczało na leki dla Karolinki, na opatrunki. Wiadomo, że wszystkiego i tak nie można odliczyć, ale na tą chwilę nam ta fundacja wystarczała, a po prostu z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że są nam takie pieniądze potrzebne i się zgłosiliśmy do drugiej fundacji i się pomaga, bo mają o wiele większe spektrum, czyli mogą i SMS-y można wysłać i można robić wpłaty zagraniczne i wiadomo z Polski. No mówię, mają taki szerszy zasięg, co prawda mamy bardzo duże grono zaprzyjaźnionych osób, którzy nam pomagają rozgłaśniać to wszystko. Ludzie z krańca Polski, z zagranicy piszą, że chcą robić jakieś akcje dla Karolinki, tłumaczą plakaty dla Karolinki, tłumaczą teksty, dlaczego my potrzebujemy tych pieniędzy w różnych językach, żeby tylko po prostu nam pomóc te pieniądze zebrać. Mówię, akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że Karolinka dzisiaj miała podłączony ten lek. Od dzisiaj zaczęliśmy z tym lekiem, bo z tych pieniędzy, które też udało nam się zebrać na Fundacji Otwartych Serc, zakupiliśmy już pierwsze fiolki tego leku, żeby po prostu nie marnować czasu, bo to można na ampułki kupować, a no wiadomo, że my od razu nie czekamy, aż zbierzemy te całe 2 000 000, bo u nas po prostu czas gra na naszą niekorzyść, jakby Karolinka na przykład nie dostała tego leku. Więc Karolinka dzisiaj już jest podłączona pod ten lek, który będzie leciał 28 dni non-stop. Karolinka na chwilę obecną ma szpik czysty i płyn mózgowo też rdzeniowy czysty. Tylko żadne dziecko nie szło do przeszczepu po jednym bloku chemii, bo jest potem po prostu duże prawdopodobieństwo, że choroba wróci, nawet po przeszczepie. Dlatego, żebyśmy my mogli iść, lekarze, żeby mogli iść z punkcje lędźwiowe z podaniem leku dokanałowo, no to nie możemy zostawić szpiku bez obstawy. Dlatego nam jest ten lek potrzebny, żeby zachować remisję w szpiku, a do płynu mózgowo-rdzeniowego Karolinka i tak będzie miała podawaną chemię, no żeby ewentualnie wybić, no bo wiadomo, że się bierze do próbówki tylko troszeczkę tego. I na chwilę obecną no, jest to, że Karolinka jest czysta, bez komórek nowotworowych. No ale widać, że to już jest trzecia walka, więc te komórki zawsze się tam gdzieś chowają. Więc no, i ten lek, i te pieniądze są nam bardzo potrzebne.
Gdyby nasi słuchacze chcieli jakąś nawet niewielką część swoich funduszy zaoferować Karolince, co powinni zrobić?
Znaczy się, no można do Fundacji Otwartych Serc jest numer konta, obowiązkowo z dopiskiem dla Karoliny Wozowicz, bo jeżeli nie będzie tego dopisku, no to pójdą te pieniądze na cele fundacji. Bo to wiadomo, że to musi być podpisana osoba, dla kogo te pieniądze są przeznaczone. Można wejść też na portal Się Pomaga i wesprzeć Karolinkę. Mówię i SMS-em, i wpłatą, i wpłatami zagranicznymi. Zresztą mam okazję podziękować każdemu, bo dużo ludzi nie znam, za każdą formę pomocy. Czy to jest oddawanie krwi dla Karolinki, czy oddawanie masy granulocytarni, która była oddawana dla Karolinki, czy to pieniądze, czy to modlitwa, która mnie bardzo, jeżeli czytam komentarze właśnie, w tym Się Pomaga, że ktoś się modli za nas i trzyma kciuki, że oddaje nas w opiekę Pana Boga i Najświętszej Panienki. Dla mnie to jest po prostu bardzo budujące i od razu mam łzy w oczach, bo dla mnie ta modlitwa i wiara jest taka bardzo silna i bez niej w ogóle bym nie dała rady. Zresztą byśmy nie dali w ogóle rady tego przejść, ale widzimy, że Pan Bóg nad nami czuwa. jaka będzie jego wola. No mam nadzieję taka, że już w końcu weźmiemy, pokonamy nowotwór, że Karolinka będzie mogła normalnie żyć, bo do tej pory jej życie wyglądało, było to po prostu jeden ból, jedno cierpienie. To jest takie kochane dziecko, że ona w ogóle nie zadaje za dużo pytań. Nie wiem, czy jest taka forma obrony, że ona po prostu nie chce mnie dodatkowo martwić, bo ona widzi, co ja przechodzę. Albo po prostu ona tak chyba bierze też dużo na luza. I to w tym wszystkim jest takie mega.
Do końca nie wiemy, co sobie myśli, prawda?
Nie.
Od rejestracji tego reportażu w życiu Karolinki zaszły spore zmiany.
Wozowicz Anna, mama Karolinki Wozowicz.
Znajdujemy się w szpitalu na 10 piętrze szpitala Jurasza w Bydgoszczy. To piętro zarezerwowane dla chorych dzieci onkologicznie. Na tym piętrze właściwie mieszkacie.
Tak, szpital Jurasza to jest nasz tymczasowy drugi dom. No już od paru ładnych lat, a przez ostatnie 2 lata to takim jesteśmy bardzo częstymi gośćmi. Albo mieszkańcami już bardziej.
Całkiem niedawno Żaneta Walentyn, dziennikarka Polskiego Radia PIK, zarejestrowała reportaż, której bohaterką była przede wszystkim Karolinka, ale także oczywiście pani. Reportaż Jeszcze bardziej wierzę. Na antenie Polskiego Radia PIK pojawił się 29 marca, to był Wielki Czwartek. Od tego czasu dużo się zmieniło. Na Facebooku pojawiła się informacja, ja może zacytuję. Kochani, od rozpoczęcia zbiórki na lek dla Karolinki doświadczamy na własnej skórze wielu niesamowitych emocji, znaków i doświadczeń. Otrzymujemy od Was ogromne wsparcie. W ostatnich dniach zdarzyła się rzecz niesamowita. Na drugie konto Karolinki, czyli Fundacji Otwartych Serc, wpłynęła pokaźna kwota. To aż 260 tysięcy. Co się stało?
No, rzecz bardzo piękna, bo w internecie, gdzie Wiktor Baran, brat Michała, który niestety przegrał walkę, bo zbierali dla Michała Barana też pieniądze na lek Blincyto. Tylko niestety Michał nie otrzymał tego, no a jego życzeniem było, żeby przekazać pieniądze na, jak przegra tą walkę, przekazać pieniądze na rzecz innego chorego dziecka, innej osoby. Pośród tylu ludzi chorych na się pomaga, no akurat wybrali naszą Karolinkę. Wiktor, patrząc na zdjęcia Karolinki, w niej widział swojego brata chorego i powiedział, to ona musi dostać te pieniądze. Skontaktował się z nami przez konto Facebooka, że chciałby przeznaczyć te pieniądze na konto Karolinki. I tak też się stało.
Ile jeszcze pieniędzy potrzebujecie?
Pieniędzy potrzebujemy jeszcze około 170 tysięcy. Mówimy około, bo te liczby cały czas się zmieniają. W 3 tygodnie, czyli to jest piękny wynik, w 3 tygodnie udało nam się zebrać około 1,5 miliona złotych dla Karolinki, gdzie, no mówię, już cały czas dostaje ten lek, a my możemy cały czas zbierać te pieniądze. Potrzebujemy jeszcze około 170 tysięcy. Jest to kolejna okazja, żeby podziękować wszystkim, bo większości ludzi nie znamy, absolutnie nie znamy. Więc dziękujemy bardzo wszystkim tym, o których wiemy, że nam pomagają, o których nie wiemy. Dziękujemy tym, którzy nam wpłacają na konto Karolinki pieniądze. Nie odwdzięczymy Wam się chyba nigdy za to.
Ja przed chwilą widziałam Karolinkę, nie chciała nic powiedzieć do mikrofonu, ale to zrozumiałe. Poza tym jest bardzo, bardzo wcześnie. O której Wy się budzicie?
Znaczy się ogólnie, Karolinka jest dosyć piochem, śpi tam czasami do 9, do 10. Nie ma tak, że jest 8 pobudka. Jak Karolinka chce, to wstaje, jeżeli nie, to śpi sobie dalej. Więc. A dzisiaj akurat jest taki dzień, że wstała troszeczkę szybciej i... Ale nie ma jakichś ani wyznaczonych godzin, że jest pobudka i trzeba wstać.
A mama cały czas przy córce?
Tak, ja cały czas z Karolinką. Jest tak, że my razem chorujemy. Karolinka i ja to jest jedność. Gdy idzie się pani doktor pytać o wyniki, to mówię, jakie mamy wyniki. Karolinka jest bezpieczniejsza i spokojniejsza przede wszystkim, jak to ja jestem z nią. No czasami ostatnio byłam lekko zainfekowana i jechałam do domu, no to mnie zmienił tatuś na dzień tylko, ale ona się najbezpieczniej czuje, jak ja jestem z nią i o to chodzi, żeby pomimo tego wszystkiego, co ona przechodzi, żeby była jeszcze bezpieczna fizycznie jako fizycznie, ale psychicznie, że ja jestem przy niej.
Ja widzę na pani szyi różaniec.
Tak, to jest moja siła. Zawsze marzyłam, żeby mieć różaniec na szyi. No i od stycznia mam, gdzie co prawda już prawie wychodziliśmy z OIOM-u, ale to taka jest moja siła i moja wiara, która mnie trzyma przy tym wszystkim. Zawsze będę to mówić.
Ta wasza religijność spowodowała, że dotarliście do samego papieża?
Tak. Karolinki był stan ciężki. Wpadłam na pomysł, żeby napisać list do papieża.
Franciszka.
Franciszka, oczywiście. Napisałam, wysłałam poleconym. Mówię, jak ma dostać, jest na to przeznaczone, to dostanie. I około miesiąc po wysłaniu do papieża otrzymałam list od samego papieża. Co prawda papież się nie podpisał na nim, no bo ma wiele innych rzeczy na głowie, ale wysłałam też między innymi do niego zdjęcie Karolinki, które on osobiście pobłogosławił. Mówił, że mamy zaufać Mateczce Częstochowskiej, tak samo jak i Stanisław Dziwisz, bo też nam odpisał. Dostaliśmy obrazek z Janem Pawłem II i z jego relikwiami. Także napisaliśmy do brata Elia mailowo i on też odpisał, że ma nas w modlitwie. W tym wszystkim, co nas spotyka w tym wielkim cierpieniu Karolinki, w tym takim ciężkim dla nas czasie, się takie piękne rzeczy dzieją, które ja zauważam, jak chociażby, mówię tam pomoc od Michała, że Michała nie ma, jest tyle dzieci, a Karolinka dostała te pieniądze, że papież nam odpisał, że Stanisław Dziwisz nam odpisał. Przy okazji też poznałam brata Elię.
To jest stygmatyk.
Stygmatyk, włoski stygmatyk żyjący. Warto poczytać, nie ma cudowne książki. Anioł ze stygmatami, które już ma przeczytaną. I Tajemnica Szczęścia już czeka w kolejce do przeczytania. Wracając do Michała Barana, akurat się tak zdarzyło, że 27 marca Michał odszedł, a Karolinka od 27 zaczęła mieć podawany ten lek. Taki zbieg okoliczności, mógłby ktoś powiedzieć. Dla mnie to jest znak z góry, że to jest ta sama data. Plany są takie, że Karolinka jeszcze półtorej tygodnia będzie dostawała ten lek Blincyto. Po zakończeniu tego leku, to będzie w czwartek, podejrzewam, że w piątek będzie miała punkcję lędźwiową i punkcję szpiku, żeby sprawdzić, czy lek działa, czy płyn mózgowo-rdzeniowy i szpik jest czysty. Potem przerwy będzie 2 tygodnie między jednym a drugim cyklem. Karolinka będzie miała robione badania obrazowe, takie jak rezonans głowy, tomograf płuc, echo serca. Wynik szpiku to będziemy już wiedzieć w piątek tak wstępnie i płynu mózgowo-rdzeniowego, czy jest czysty, czy nie ma blastów, no to już w piątek będziemy wiedzieć, ale szpik jeszcze pojedzie do Zabrza na takie bardzo szczegółowe badania MRD. Tak dobry tydzień będzie trzeba poczekać na te badania i zobaczymy, czy będziemy mogły zacząć drugi cykl. Takie ważne badania do tego, czy zacząć, czy lek działa na to, co ewentualnie jest w Karolince.
Gdzie o Karolince najwięcej możemy się dowiedzieć? O jej stanie zdrowia?
No Facebook to jest taki szeroki zakres, ma znajomi, przyjaciele nasi, którzy wyciągnęli do nas bardzo pomocną dłoń. Prowadzą o Karolince stronie Uratujmy Karolinkę Wozowicz i tam praktycznie są bieżące informacje o stanie zdrowia Karolinki, o tym, ile jeszcze potrzeba. Można też na stronie Się Pomaga i na Się Pomaga też widać, jak ten licznik bije cały czas. No i Fundacja Otwartych Serc, można też tam wpłacać, bo ludzie, którzy wpłacają, to chcą wiedzieć, co u Karolinki, a naprawdę Karolinka ma bardzo szerokie grono ludzi, którzy ją wspierają nie tylko finansowo, ale szczególnie też modlitwą, która dla nas jest tak bardzo ważna. Dziękuję oczywiście za każdą jedną wpłatę i modlitwę i cały czas proszę tak szczególnie o modlitwę, żeby Pan Bóg ją miał w opiece i mateczka i żeby wszystko się dobrze skończyło, a nie tylko, żeby Karolinkę, żeby Łukaszka i Stefaninie. No i teraz jeszcze jest też Orest, który też bardzo potrzebuje pomocy, którego też można znaleźć na Się Pomaga. Jest to chłopiec z Ukrainy. No nie ma tylu znajomych, co my tutaj, że ta akcja taka jest bardzo rozpowszechniona, ale też można znaleźć go na Się Pomaga, bo my tutaj na oddziale to każdy walczy ze swoim, ale też człowiek patrzy, co jest obok w pokoju, jeżeli nie ma takiej siły przebicia jak my, to też bym bardzo prosiła wejść na stronę nie Łukaszka, tylko Oresta, który też bardzo potrzebuje pomocy finansowej, no ale też modlitwy. To są dzieci, które bardzo, tak naprawdę bardzo potrzebują Państwa modlitwy. Proszę się nie poddawać. Wierzyć do końca, że będzie dobrze. A jaka będzie wola Pana? Będzie dobrze.
Naszymi gośćmi byli
ksiądz Wojciech Rettmann, kapelan Centrum Onkologii, kapelan Domu Surajder, Bydgoszczy.
Wozowicz Anna, mama Karolinki Wozowicz.
autorką reportażu pod tytułem Jeszcze bardziej wierzę, jest Żaneta Walentyn. Audycje z cyklu Pierwszy dzień tygodnia, również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Podniosłeś mnie, gdy brakło sił, by dalej iść. Okryłeś mnie ciepłym płaszczem miłości swej. Znalazłam cię w natchnionych oczach dzieci twych i stało się. Pokochałam z całych swoich sił. Ufam słowom twym, ufam ci. Pragnę twoim. Za twoją łaskę, za miłość.